Czytanie z Księgi Tobiasza. Tobiasz zawołał swego syna Tobiasza i powiedział do niego: Dziecko, patrz, aby uiścić zapłatę człowiekowi, który wybrał się z tobą w drogę, i dołożyć mu coś jeszcze do zapłaty. Poprosił więc go do siebie i rzekł: Weź połowę wszystkiego, co wracając miałeś przy sobie jako swoją zapłatę, i idź do domu zdrów. Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wysławione Jego imię. Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażeniem Mu wdzięczności. Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością, aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości. Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycają się życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Już was pouczyłem i powiedziałem: piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały ujawniać dzieła Boże. A teraz, gdy ty i Sara modliliście się, ja przypominałem wasze błagania przed majestatem pańskim. Tak samo, gdy chowałeś zmarłych, a kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku i iść, by pochować zmarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański. A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu. Oto ja wstępuję do tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało. I odszedł. Oto Słowo Boże.
Zważcie, co wam uczynił, i dziękujcie mu głośno. Błogosławcie Pana Sprawiedliwego i wywyższajcie Króla Wieku. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. Ja zaś wychwalam go w ziemi mego wygnania, obwieszczam narodowi grzeszników jego moc i wielkość. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie. Kto wie, może znajdzie w was upodobanie i miłosierdzie wam okaże. Pan bardzo wielki, żyjący na wieki.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Oto Słowo Boże.
Pan z wami
i słowem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przygodnym się, że proboszczu, gospodarzu tego miejsca, przygodni bracia kapłani, zacne siostry zakonne, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Myślę, że już długo słuchaliście, bo było parę konferencji, tych słów było bardzo wiele, będzie jeszcze więcej. Dlatego nie będę długo mówił, ale bardzo proszę, żeby słuchając, żeby każdy w sercu swoim myśle czynił własną refleksję, bo wtedy, kiedy my podążamy za tym słowem mówionym, to łatwiej jest nam później o owoce słuchania. Jak tylko słuchamy, nie podążamy za tym, nie czynimy własnej refleksji, to szybko zapomnimy, o czym było. Bardzo się cieszę, że takie forum ewangelizacyjne jest na terenie naszej diecezji, dzisiaj w Krynicy. Dzisiaj Ewangelii potrzebuje każdy z nas, potrzebuje nasza diecezja, Polska, Europa, świat. I od ewangelizacji, od niesienia Ewangelii, przekazywania Ewangelii zależy przyszłość Kościoła tutaj w Krynicy i w wszystkich miejscach, gdzie żyjemy. Zacznę od postawienia takiego pytania. Co dzisiaj w Europie jest największym problemem? Jak się wam wydaje? Czego Europa najbardziej potrzebuje? Jak słuchamy telewizji, to od razu uruchamia się nam hasło imigranci, uchodźcy, napływ imigrantów. To jest problem. A to nie jest najważniejszy problem. Największym problemem Europy dzisiaj jest po prostu brak wiary. Europejczycy przestają wierzyć. No i teraz zadam następne pytanie. My żyjemy w Europie, jesteśmy Europejczykami. Siostro, bracie, czy ty wierzysz? I żeby nie pomylić tego pytania, czy jesteś pobożny, religijny, tylko czy wierzysz? Czy jest tobie żywa wiara? Papież Franciszek dosyć dawno, nie wiem, czy to będzie kilkanaście miesięcy, czy nawet może więcej, powiedział takie słowa, które oburzyły niektórych Europejczyków, zwłaszcza światłych Europejczyków. Powiedział, że Europa dzisiaj podobna jest do bezpłodnej babci. Nie chciał obrazić żadnej babci, ale myślę, że rozumiemy treść tego, co chciał powiedzieć. To jest babcia, która jest może i szanowana, może i podziwiana za przeszłość, ale nie jest w stanie dać życia. Nawiązując do tych słów, myślę, że nie jest daleko od prawdy stwierdzenie, że Kościół w Europie dzisiaj bardzo często podobny jest do takiej babci. Temu Kościołowi nieraz brakuje żywotnych sił. I to dotyczy także nas, bardzo religijnych ludzi. Jako biskup teraz często jestem w parafiach, wizytując parafię. Bardzo często się zdarza, że księża proboszczowie wybierają datę wizytacji, łącząc ją z odpustem parafialnym. I w naszych parafiach jest jeszcze zwyczaj, że suma odpustowa kończy się procesją eucharystyczną. I wiecie, co widzę? Coś, co jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat było nie do pomyślenia. Wychodząc z Kościoła z Najświętszym Sakramentem, widzę ludzi młodych, którzy robią wielkie oczy i kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. Rzadko się zdarza, żeby ludzie młodzi dzisiaj klękali. Nieraz mają w ręce loda, watę cukrową, patrzą i naprawdę stwarzają wrażenie, że kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. Nam po prostu zaczyna brakować wiary. I my jeszcze maskujemy, to próbujemy maskować tym, że no, jeszcze pobożni jesteśmy, jeszcze nie jest tak źle, gdzie indziej jest gorzej, w Polsce nie jest jeszcze tak źle. Próbujemy koloryzować to, że przecież jeszcze nasze kościoły są pełne, To nie o to chodzi. I forum ewangelizacyjne, ono myślę, że na pierwszym miejscu ma nam postawić to pytanie o wiarę, moją wiarę, w moim sercu. A później ono ma nas pchnąć do tego, żeby tą wiarą się dzielić, żeby ewangelizować. Jeśli tego nie zrobimy, to schemat, który bardzo często jest widoczny już w naszym codziennym życiu, mniej więcej można go określić tak: dziadkowie bardzo pobożni, bardzo religijni. Rodzice religijni, owszem, religijni, ale dzieci już niekoniecznie. I to będzie koniec Kościoła. Na tych ziemiach, na tym terenie. Będziemy taką babcią, na której wszystko się skończy. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I po to tutaj jesteśmy. Po czym można poznać, że moja wiara jest żywą wiarą? Że to jest wiara, która daje mi siłę do życia, jest tą wartością, która sprawia, że ja żyję. Że jestem zdolny do tego, żeby dzielić się Ewangelią, żeby ewangelizować. Nie będę się odwoływał do jakichś wielkich rzeczy, ale wskażę na bardzo proste, bo wydaje mi się, coraz bardziej jestem o tym przekonany, że nam trzeba wracać do elementarza. Siostro, bracie, pomyśl teraz, jak przeżywasz niedzielę. I pomyśl przede wszystkim o niedzielnej mszy świętej. Z jakimi myślami, pragnieniami, uczuciami idziesz na mszę świętą niedzielę. I tak prawdziwie trzeba nam znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ja wierzę w to, że niedziela, niedzielna msza święta to jest najważniejszy moment w całym tygodniu. Że w niedzielę dzieje się to, o czym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Zmartwychwstały staje pośród nas i mówi nam: pokój wam. A myśląc o niedzielnej mszy świętej, także bardzo prosto pomyśl o tym miejscu, które zajmujesz w Kościele, o tym, jak uczestniczysz we mszy świętej, w jaki sposób słuchasz Słowa Bożego, jak odpowiadasz na modlitwy kapłana, na wezwania kapłana, w jaki sposób angażujesz się w całą liturgię. I też pomyśl o tym, czy cię to interesuje, kto siedzi przed tobą, za tobą, obok ciebie, kto jest na mszy świętej. Interesuje w znaczeniu, że to jest brat, siostra. Nie tak dawno rozmawiałem z taką osobą, która mówiła o tym, że była na mszy świętej, że przyjechał jakiś ewangelizator gdzieś tam z krańców ziemi, aż do Lichenia pojechała. Proszę księdza biskupa, no cudownie było. Jak on ładnie mówił, jak to ładnie wyglądało. Ale w trakcie rozmowy wyszło, że ta osoba rzadko w niedzielę jest w Kościele, na mszy świętej. Nam wszystkim może grozić niebezpieczeństwo, że my Pana Boga będziemy chcieli traktować jak zabawkę, jak instrument naszych rękę. Bo tam ktoś przyjechał, bo tam będą jakieś gwiazdy, bo tam będzie jakiś zespół, bo tam będzie jakiś festiwal. I nie zauważyć możemy, że tam nie chodzi o Pana Boga, o nas chodzi. Ta żywa wiara, która jest w naszych sercach, ona powinna nam uświadamiać, że my w czasie każdej mszy świętej, a zwłaszcza w czasie niedzielnej mszy świętej, możemy zobaczyć Jezusa. Możemy dotknąć Jezusa, możemy usłyszeć Jezusa. My w czasie każdej mszy świętej możemy zaczerpnąć z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I nam naprawdę nie trzeba niczego ani do szczęśliwego życia tutaj na ziemi, ani w wieczności. Tylko trzeba mieć wiarę. Bez wiary nie zobaczymy Jezusa. Nie zobaczymy Jego tajemnicy, nie doświadczymy Jego tajemnicy. Nasze serca będą zimne. Bez wiary my będziemy ciągle ględzić. Albo za długo, albo nic nie słyszałem, źle przygotowane, a to już kazanie było, a ta część mszy świętej się mi nie podobała. Bez wiary nie zobaczymy Jezusa. Druga rzecz bardzo ważna, żeby można było poznać, rozpoznać, czy ja mam żywą wiarę w sercu, to też do prostej rzeczy się odwołam, która jest równie bardzo ważna. Nie tak jak niedzielna msza święta, ale bardzo ważna. Siostro, bracie, czy twoje kolana rano i wieczorem zginają się, żeby rozmawiać z Bogiem? Czy one się zginają? Czy w twoim domu jest pacierz? Nie mówmy o tym, że kochamy Pana Boga, że wierzymy w Pana Boga, jak nasze kolana się nie zginają. Ja to już wiele razy mówiłem. Nie wierzcie tym księżom, którzy będą wam mówili, że to nieważne, że nie klękasz. Ważne jest, żebyś się modlić, że w autobusie się możesz modlić, w drodze się możesz modlić. Tak, to jest prawda. Pod warunkiem, że są takie momenty, gdzie ty klękasz rano i wieczorem. Wiadomo, że matka, która musi dzieci do szkoły wyprawić, przygotować śniadanie, wiele rzeczy zrobić, no to będzie się modlić w drodze. I to jest zrozumiałe, i to jest normalne, i to jest dobre. Ale jeśli bym zauważyła, że moje kolana się nie zginają, nieważne, czy to są kolana biskupie, kapłańskie, siostry zakonnej, czy każdego z was tutaj świeckich, jeśli moje kolana się nie zginają rano i wieczorem, to w moim religijnym życiu nie o Pana Boga chodzi. Ja się oszukuję. To chodzi o mnie. I zawsze będę siebie pokazywał na pierwszym miejscu. A nie Boga. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa: rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługuje. I nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności. Nie ukrywajcie tajemnic Boga. I zwłaszcza w domu my to musimy czynić. Do bierzmowanych zawsze mówię o pacierzu. I nawet zachęcam ich później, żeby wieczorem wspólnie razem z całą rodziną odmówili pacierz na głos w domu. Dlaczego? Bo nasze rodziny spoganiały. Bo w naszych rodzinach często się słyszy, że nie modlimy się. Nie mamy czasu na modlitwę. Kiedyś po jednej mszy świętej mama podeszła do mnie i mówi: księże biskupie, tak sobie uświadomiłam, że jak ja byłam dzieckiem, to ojciec zawsze mnie pilnował, żebym pacierz odmówiła. I nieraz były takie sytuacje, że film oglądałam i chciałam zobaczyć do końca, czy jakąś scenę, żeby nie przeoczyć czegoś, tato wyłączył telewizor i mówi: odmów pacierz. A dzisiaj ja sobie uświadamiam, że ja pilnuję moje dzieci, żeby je odciągnąć od komputera, żeby wreszcie poszły spać. O pacierzu nawet nie myślę. Europa odchodzi od Pana Boga, umiera. I nie musi umrzeć. Tylko to od nas teraz zależy. Czy my skierujemy nasz wzrok i poddamy nasze codzienne życie właśnie Bogu, żyjąc taką świadomością, że w Jego obecności jesteśmy, że od Niego zależą losy świata, że On daje zbawienie, czy też będziemy promowali siebie i o sobie będziemy myśleli. Ufam, wierzę, że tak jak wszyscy tutaj jesteśmy, chcemy, żeby Bóg w naszym sercu, w naszym życiu pozostał Bogiem. Chcemy Go adorować, chcemy przed Nim uklęknąć, chcemy Go słuchać i wiemy, że jesteśmy stworzeniami. Jest teraz ten drugi krok. Jeśli tak jest, to nie wolno nam nie dzielić się Ewangelią. Nie wolno nam zamknąć Ewangelii tylko w naszym sercu. I to jest znowu to, o co prosi papież Franciszek od samego początku. Ewangelizujcie. Mówi nawet dosadnie, otwórzcie drzwi waszych parafii, kościołów parafialnych, szeroko je otwórzcie i idźcie na peryferię i opowiadajcie o Jezusie. My dzisiaj jako pobożni bardzo często zrobiliśmy to, czego nie udało się zrobić komunistom. Zamknęliśmy się w murach naszych świątyń. I uwierzyliśmy, że w tych murach świątyń to sobie śpiewajmy, odprawiajmy sobie, co chcemy, opowiadajcie sobie o Panu Jezusie, chodźcie w procesjach wokół tych murów świątynnych, ale w przestrzeni publicznej, poza kościołem, to już nie odważajcie się mówić o Jezusie. I nam potrzeba powtórzyć ten sam mechanizm ewangelizacyjny, który miał miejsce w początkach Kościoła. A więc pierwsza rzecz, my się musimy otworzyć na Ducha Świętego. Uwierzyć w to, że ten Duch Święty w Kościele jest, działa i potrzebuje nas, by z Ewangelią dojść na krańce ziemi. A później, tak jak w początkach Kościoła, wszędzie trzeba opowiadać o Jezusie. Wszędzie trzeba dzielić się Ewangelią. I to nie w sposób właśnie kogoś, kto bełkocze coś o Panu Bogu. Kogoś, kto tak naprawdę myśli o sobie. Tylko z taką radością, z taką świadomością, z takim świadectwem, że inni patrząc na nas, na nasze życie, będą chcieli pragnąć takiej samej drogi. Każdy, kto będzie na nas patrzył, nie będzie miał wątpliwości, że my należymy do Jezusa i nasze życie jest szczęśliwe. Jeśli nam się uda powtórzyć ten sam fenomen i każdy z nas na miarę swoich możliwości zaangażuje się w ewangelizację, a więc w dzielenie się Ewangelią, w opowiadanie historii Jezusa, to Europa przed sobą ma świetlaną przyszłość. I siostry, bracia, ja was zachęcam bardzo do tego, żeby nie koloryzować rzeczywistości. Żeby mieć otwarte oczy, żeby widzieć, kogo już nie ma w świątyniach z naszych bliskich, z naszych rodzin, z sąsiadów, z naszych parafii. Kto już nie przychodzi do kościoła? I żeby mieć takie pragnienie, ja muszę zanieść im Jezusa, pokazać im Jezusa. Ja muszę podzielić się z nimi Ewangelią. To wymaga od nas bardzo wielkiego wysiłku. To wymaga od nas bardzo wielkiej odwagi. I to wymaga od nas przede wszystkim poddania się działania Ducha Świętego. Sami nie wymyślimy niczego. Jeśli będziemy sami tylko chcieli coś wymyślić, to ciągle będziemy się kręcić wokół siebie. A to wszystko się stanie tylko wtedy, kiedy serce moje, twoje, każdego z nas, ono będzie wolne od grzechu, tak jak modlimy się w czasie każdej mszy świętej, prosząc Pana Boga, żeby nasze serca były zawsze wolne od grzechu. Kiedy serca będą wypełnione łaską Boga, kiedy my tego stanu będziemy pragnęli i będziemy się cieszyli z tego, że Bóg rzeczywiście wlewa się w nasze serce i mieszka w tym sercu. Wtedy będziemy zdolni, by tak jak apostołowie, jak pierwsi chrześcijanie, niezależnie od tego, czy ktoś jest żołnierzem, robotnikiem, rolnikiem, księdzem, biskupem, emerytem, młodzieńcem, niezależnie od tego, gdzie będziemy żyli, wszędzie będziemy widzieli, że jest to miejsce i ta przestrzeń, gdzie o Jezusie trzeba opowiadać. I kończąc, zachęcam do tego, żeby zostać z tym obrazem, który przedstawił papież Franciszek. Europy jako babci, Europy jako rzeczywistości już w dużej mierze umarłej, niezdolnej do przekazywania żywotnych sił. Nie po to, żeby czarno wszystko widzieć, ale po to, żeby znaleźć w własnym sercu tę siłę, która może dać życie Europie. Tę zdolność, która może Europę pchnąć na zupełnie inne drogi. I myśląc o tym wszystkim, chciejmy także uświadomić sobie, że dzisiaj być człowiekiem świętym to znaczy być człowiekiem odważnym. Dzisiaj być człowiekiem świętym to nie tylko pobożnie myśleć, nie tylko religijnie myśleć, ale mieć w sobie taką odwagę, żeby uwierzyć, że od mojego świadectwa, od mojego zaangażowania w parafii, we wspólnotach, w rodzinie zależy przyszłość, ta chrześcijańska przyszłość tego miejsca, w którym żyjemy, naszej diecezji i całej naszej ojczyzny Polski. Niech tak się stanie. Amen.